by ześ spał, cego w zescy scycie pono niefortuna łupi. Spis, agadas, mazyn ci się lada Judas, a ty ba jest głupi.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
Ześ się coś zjawiło, znać ci się przyśniło, ześ widział słońce.
Święta za pasem, ze wszech stron jesteśmy atakowani bożonarodzeniowymi dekoracjami, w ucho po raz wtóry wpada któryś ze świątecznych utworów, a sklepy oferują wcale nieoczywiste świąteczne promocje. W dzisiejszym odcinku audycji historycznej przed mikrofonem Radia Doksa gości pieśniarz, sarmata, historyk sztuki i miłośnik poezji staropolskiej Jacek Kowalski, który opowie o historii polskich śpiewów bożonarodzeniowych. Tradycyjnie polskich. Nie będzie Last Christmas.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Utarł się taki slogan kolędy i pastorałki, ale może wyjdźmy od tego, czym właściwie różni się kolęda od pastorałki.
No cóż, to się rzeczywiście tak utarło. Utarło się chyba dopiero w wieku XIX, tak naprawdę, kiedy wyraźnie podzieliły się te pieśni, które śpiewamy w czasie Bożego Narodzenia, na te, które wypada śpiewać w kościele i te, których niespecjalnie wypada śpiewać, bo są no właśnie takie bardzo wesołe, rubaszne czasami, te pastorałki, czyli to, co dotyczy pasterzy, z natury rzeczy ludzi prostych i czasami rubasznych, no one w świątyni niekoniecznie powinny były brzmieć. Tak naprawdę to od samego początku one może niekoniecznie zawsze brzmiały, te, które dziś nazywamy nawet kolędami. A skąd się wzięło słowo kolęda? Kolęda wzięło się od kalend, czyli od, można powiedzieć, tych dni, w których między innymi, bo to w każdym miesiącu właściwie prawie mogą być te kalendy, ale tutaj chodzi o nowy rok. I najpierw to oznaczało termin z kalendarza łacińskiego, a później to oznaczało, można powiedzieć, podarunek. Chodziło się po kolędzie, to oznaczało, i kolędowało się, to oznaczało, że chodziło się, no, przyjmując datki. Ksiądz chodzi po kolędzie do dzisiaj, prawda, ale też się kolędowało, śpiewało kolędy, prosząc o kolędę. I nawet jest taka piękna kolęda XVIII-wieczna, w której się mówi, jak to wszyscy coś dostaliśmy po kolędzie. Po kolędzie dostaliśmy Pana Jezusa, bo On jest podarunkiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ta kolęda na Nowy Rok, jak tytułowano niektóre zbiory kolęd, to nie były kolędy, tylko to były właśnie takie podarki świąteczne, można by to w ten sposób objaśnić. No ale rzeczywiście mamy te pieśni, które już znajdowały się w śpiewnikach w wieku XVII jako pieśni na Boże Narodzenie, pieśni nabożne na Boże Narodzenie, no, ale nie nazywano ich zasadniczo kolędami. To była taka nazwa przygodna, dodatkowa i dopiero właśnie w wieku XIX ta kolęda to już się tylko związała z okresem Bożego Narodzenia. Historia kolęd jest mi znana o tyle, o ile oczywiście lubię o nich mówić, nawet trochę o nich napisałem, a znam osoby, które rzeczywiście znają kolędy, no ale to do nich skieruję Pana niezależnie, jak Pan miałby bardzo szczegółowe pytania, bo są osoby, które zęby zjadły i oczy sobie mocno namęczyły nad rękopisami, nad drukami, no dziś w znacznym stopniu też dostępnymi w internecie, ale nie wszystkie są dostępne, i wyjaśniały historię tekstów i w mniejszym stopniu melodii, bo melodie znacznie rzadziej były zapisywane, a teksty częściej. I otóż początkowo te pieśni, które śpiewano na Boże Narodzenie, no one nie obejmowały tego całego repertuaru, który mamy dzisiaj. Bardzo wiele z tych, które dziś śpiewamy, upowszechniono dopiero w wieku XIX. Dlaczego? Dlatego, że one czasami były w obiegu środowiskowym. Możemy się na przykład mocno tak spodziewać, że niektóre bardzo czułe kolędy, które lubimy śpiewać, Lulajże Jezuniu i jeszcze wiele innych, że one powstały w zaciszu klasztornym, w klasztorach żeńskich. Tam były śpiewane i to prawdopodobnie część z nich przy takim obrzędzie kołysania dzieciątka, właśnie które w okresie Bożego Narodzenia się praktykowało, to ten zwyczaj się praktykowało, to był taki zwyczaj, no i zresztą samych sióstr, czyli samych zakonnic, ale także ludzi świeckich, przyjaciół klasztoru, gromadzono się na takie wieczory. No i one chyba nie były powszechne, czyli nie śpiewano wszędzie tych pieśni, ale z czasem wydostały się na zewnątrz, wydostały się właśnie w wieku XIX. I wtedy złączyły się też z innymi pieśniami, które zaczęto kolacjonować, zaczęto zbierać, zaczęto je wydawać, i pod koniec XIX wieku to chyba jest epoka, która wniosła najwięcej do naszego poznania kolędy, jeszcze dołożyła swoje kolędy stylizowane na te dawne, i chyba wtedy największy repertuar był w bezpośrednim użyciu. Nie było jeszcze radia i telewizji, a był już druk. No, rozchodziło się to dobrze po parafiach. Organiści pewnie byli bardzo dobrze zorientowani w tym, co i jak można grać. No już wtedy istniały zespoły churalne, które to też propagowały. Może my mamy takie przeświadczenie, że kiedyś to się śpiewało, te kolędy w wieku XVII, no na pewno się śpiewało. Ale sądzę, że ten wyż kolędowy to przypadł właśnie na wiek XIX, który bardzo interesował się naszą przeszłością. Dzięki niemu one wszystkie dotarły do nas. Czasami takie, których wcześniej nikt nie znał i nie kojarzył, ale oczywiście były, śpiewano i pisano. I mamy całe etapy tych kolęd, które pojawiały się w naszej polskiej świadomości. Mianowicie te najstarsze były tłumaczone z łaciny. Anioł pasterzom mówił, najstarsza z tych, które dziś jeszcze się śpiewa, bo są starsze, z melodiami je znamy nawet niektóre, ale to ta jest tą, która zrobiła chyba największą karierę, no to jest łacińska kolęda, w miarę dobrze przełożona, szczycę się tym, że w zamku w Kurniku, czyli niedaleko miejsca, w którym mieszkam, przechowuje się rękopis uznany za najstarszy znany przekaz tej właśnie kolędy, mniej więcej z połowy wieku XVI, niemal dosłownie taki, jak dziś śpiewamy, z małymi zmianami kosmetycznymi, jak to zwykle bywa w ustnym przekazie, one były modernizowane tak odruchowo, a potem też i często modernizowane celowo przez wydawców. No więc to jest prawie ta sama kolęda. Potem mamy kolędy pisane przez poetów i tu jest taka teza, że tutaj jezuici mieli coś na rzeczy. Mianowicie w całej Europie pisywano różne kolędy, mniej lub bardziej czasami rubaszne, śmieszne i czułostkowe, a w Polsce jeszcze wtedy nie nadeszła ta moda i dopiero trzech poetów ważnych zabrało się za to, jak niektórzy przypuszczają, z inspiracji jezuitów, to znaczy księża jezuici zawitali do Polski, stali się zakonem, w którym było bardzo wielu Polaków. Wiadomo, że wśród nich było mnóstwo osób ciekawych, w tym no, pisarze i ważni twórcy w języku polskim, jak Piotr Skarga, jak tłumacz Biblii, ksiądz Jakub Wujek, ale jeszcze i inni. I tutaj mamy na przykład Kaspra Miaskowskiego, księdza Stanisława Grochowskiego, no i wreszcie Jana Żabczyca. Może najmniej znanego jako poety, bo tamci pozostali tworzyli wiersze bardzo poważane w swoim czasie. Jeden i drugi był uważany za następcę Kochanowskiego i takiego poważnego następcę Kochanowskiego. Późniejsze wieki to mocno zweryfikowały, słusznie lub niesłusznie. Rzeczywiście to jest ciekawa poezja i Miaskowski to jest prekursor barokowej poezji polskiej, ksiądz Grochowski również. No i w ich twórczości mamy wiersze zwrócone do Dzieciątka Jezus. To właśnie są tłumaczenia, których dokonał ksiądz Grochowski. Czy całe bardzo mitologicznie opracowane cykle, czy mitologicznie taki zorganizowany, pięknie erudycyjny cykl Kaspra Miaskowskiego. Wydaje się, że to właśnie były takie próby tworzenia nowego rodzaju pieśni na Boże Narodzenie, ale udało się to Janowi Żabczycowi. Czasami pisano, że on się tutaj postawił cenzurze, że no, różne dziwne rzeczy wymyślano, tymczasem wiemy dzisiaj, że to, co zrobił, a zaraz powiem, co zrobił, że to, co zrobił, to było praktykowane szeroko w Europie i my byliśmy tutaj troszeczkę w tyle, mianowicie, żeby na melodie absolutnie prostackie, chciałoby się powiedzieć, popularne, karczemne, miłosne, taneczne, napisać teksty mniej lub bardziej pobożne. Mówię o mniej lub bardziej pobożne, czyli albo ściśle teologiczne, albo takie właśnie pastorałkowate, że mówi się o tych pastuchach, którzy sobie chodzą i coś tam jeszcze innego robią, no i trafiają do tego Betlejem, tak na okrętkę w tej chwili tłumacząc. I on już, otóż on zrobił taki zestaw pieśni pod tytułem Symfonie Anielskie i w przedmowie tłumaczył się, że nie ma, niestety nie zdążył dorobić melodii, muzyk, prawda, i trzeba było wykorzystać na razie te pieśni, które się powszechnie śpiewa, no i podaje ich incipity, czyli pierwsze słowa i to są właśnie te melodie, na które napisał teksty. Wśród nich przybierzeli, no Betlejem pasterze. Nie tylko ta, parę innych również zrobiło karierę, no ale to jest ten repertuar, obowiązkowy repertuar wszystkich ministrantów, nawet jak nie umieją śpiewać, to akurat to śpiewają. Przybierzeli do Betlejem pasterze w tych pieśniach, które on podał jako wzory melodii. No i większość jest takich, których tekstów w ogóle nie znamy. Wiemy tylko, że melodie były częściowo takie, jakie do dziś się śpiewa. Akurat przybierzeli musiało mieć inną melodię, bo nie ma tam jeszcze w jego tekście tego refrenu, który powszechnie dzisiaj śpiewamy. No ale to jest świadectwo z jednej strony repertuaru, który funkcjonował wtedy, takiego repertuaru domowego i karczemnego też, i tego, w jaki sposób dorobił teksty, które okazały się niezwykle chwytliwe, na dobre melodie stworzone. To była nowa rzecz w polskim repertuarze i można nawet powiedzieć, że Żabczyc w ten sposób stworzył taki ściśle polski repertuar kolędowy, który stał się naszym takim narodowym repertuarem, choć on wcale tak od razu nie wszedł do śpiewników oficjalnych, bo trzeba pamiętać, że co innego znowu śpiewało się w kościele, co innego było dopuszczane, co innego drukowano, a może śpiewano rzeczy, których w śpiewnikach nie było, do dziś tak często jest, że organista gra zupełnie coś innego niż to, co jest oficjalnie dozwolone.